Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
To, o czym mówiliśmy w tej serii, mieliśmy trzy na razie spotkania, dzisiaj jest czwarte. Na pierwszym spotkaniu pastor Daniel, którego de facto dzisiaj nie ma, bo jest w Poznaniu, inspiruje inne kościoły. Czy to nie jest fantastyczne mieć pastora, który może jeździć po całej Polsce, inspirować innych kościoły, innych liderów? I pastor Daniel mówił o Bożym Królestwie. Bożym Królestwie jako priorytet. Szukajmy najpierw Bożego Królestwa, a wszystko inne będzie nam dodane. Tydzień później również niezastąpiony pastor Daniel mówił o finansach. Że jednak pieniądze są istotne, że praca jest istotna, że to ma znaczenie. Tydzień temu pastor Mirela za to mówiła o rodzinie, o tym, że rodzina powinna być na pierwszym miejscu. I to było bardzo ważne i to było bardzo istotne, a dzisiaj będę mówił o Kościele. Dzisiaj będę mówił o Kościele i dlaczego w ogóle Kościół jest ważny. Jak sobie pomyślimy o tej serii i o serii priorytety, to mamy cztery. Ale który z nich jest najważniejszy? Jak w ogóle funkcjonować z priorytetami? Jak w ogóle to połączyć i jak to powinno funkcjonować? A więc pozwoliłem sobie dzisiaj wynająć zawodowego klauna. Daniel Ziomko, zapraszam. Słuchajcie, cztery kazania. Pierwsze z nich to jest Królestwo Boże. Drugie z nich, finanse. To jest trochę zepsuta. Trzecia z nich, rodzina. Czwarta, Kościół. Nasz zawodowy klaun niestety nie potrafi żonglować czterema, ale trzema tak. Więc słuchajcie, pokażę wam, w jaki sposób powinno wyglądać zarządzanie naszymi priorytetami. Zachęćmy fantastycznego Daniela wielkimi brawami. Nie wiem, jak on to robi. Ja mam problemy, jeżeli chodzi o żonglowanie, żeby dwoma żonglować. I naprawdę nie wiedziałem, kogo poprosić, ale stwierdziłem, jest taka osoba w Kościele Echo, która potrafi wszystko. I powiedziałem, szedłem rano i spytałem go, Daniel, czy potrafisz żonglować? No pewnie, że potrafię. Więc Danielu, zaprezentuj, jak powinno wyglądać żonglowanie trzema cytrynami. Nie stresuj się. Bo, widzicie to? Widzicie to, co ja? Okej. I teraz w taki sposób powinno wyglądać zarządzanie naszymi priorytetami. Musimy zarządzać tym wszystkim jednocześnie. To nie jest tak, że możemy na jednym skupić się całkowicie, a inne całkowicie odpuścić. Nie możemy zarządzać swoimi priorytetami, najważniejszymi rzeczami w sposób taki, że będziemy myśleć tylko o jednej rzeczy albo o trzech, o wszystkich innych zapominamy. I teraz Daniel zaprezentuje wam, jak wyglądałoby żonglowanie, gdyby skupił się tylko na jednej rzeczy. Więc zacznij może normalnie. Jedziesz. I teraz spróbuj przytrzymać tylko jedną rzecz. Niestety, tak właśnie, dzięki Daniel, tak właśnie... Ale tego nie przewidziałem. Tak właśnie powinny wyglądać priorytety w naszym życiu. Musimy skupić się na wszystkich jednocześnie i być na tyle ogarnięci i zaangażowani, mieć takie zrozumienie, jeżeli chodzi o nasze życie, że musimy zajmować się wszystkimi aspektami równocześnie. Dzisiaj będę miał okazję o tym, aby mówić o Kościele. Przygotowałem trzy punkty. I mogę wam obiecać, że dzisiaj będę mówił w miarę krótko, bo wiem, że wszyscy już czekacie na to, żeby wgryźć się w burgera albo w jakieś kotleciki sojowe, wegańskie, jakkolwiek. Więc pierwszy punkt brzmi, już te słowa padły z tej sceny kilkakrotnie, przestań chodzić do Kościoła, ale zacznij być Kościołem. Jest to bardzo, bardzo istotne. Na początku powiem wam w ogóle, skąd wzięło się słowo Kościół. Kościół to jest inaczej, wzięło się ze słowa eklezja. Eklezja znaczy zgromadzenie. Zgromadzenie ludzi. Czyli to nie jest, nieważne jest gdzie, ale ważne jest kto. Czyli generalnie Kościół to jest zgromadzenie ludzi. To są ludzie, którzy wzajemnie tworzą atmosferę, którzy wzajemnie mogą uwielbiać, którzy wzajemnie mogą się modlić, spędzać ze sobą czas i mieć relacje. Eklezja, czyli Kościół, to jest miejsce, w którym możemy mieć relacje. To nie jest miejsce, to nie jest budynek. To jest budynek. Do budynku możemy przychodzić, ale Kościół musimy tworzyć my jako ludzie, nasze relacje. Jak zabiorą nam budynek, to Kościół nie przestanie istnieć, ponieważ Kościół to nie jest budynek, ale Kościół to są relacje. Czasami możemy się zastanawiać, dlaczego tyle osób jest zaangażowanych w tworzenie Kościoła na całym świecie. W ogóle po co to jest i dlaczego to jest takie ważne? Zastanawiamy się, po co w niedzielę rano tyle osób, a już jest prawie 100 osób zaangażowanych w tworzenie tego Kościoła. Dziękujemy wam wszystkim bardzo serdecznie. Po co tyle osób? To jest priorytet dla tak wielkiej grupy ludzi. Dlaczego to jest takie istotne? Jest to istotne dlatego, że to nie pastor Mirela i pastor Daniel powołali Kościół, ale to Bóg powołał Kościół. A jeżeli Bóg powołał Kościół, to znaczy, że jest to dla Niego ważne. A jeżeli jest to ważne dla Boga, to ja chcę, aby to było ważne dla mnie. I chodzi o to w tym, że wsparcie ma znaczenie. Możemy oglądać sobie jakieś kazania i tak dalej na internecie i to jest super. Również mamy taką opcję w Kościele Echo. Ostatnio byłem na weselu, które skończyło się o 8:30 rano w sobotę. O 11:00 były poprawiny. Słuchajcie, ja nie dałem rady, ale generalnie mogłem sobie, nie było mnie w niedzielę i mogłem sobie pyk odsłuchać i jestem na bieżąco. To ma sens i po to jest stworzone. Ale nie chodzi o to, żeby co tydzień oglądać Kościół w internecie, ponieważ to mniej więcej jest tak, jakbyśmy nagrali się komuś na pocztę w telefonie. Nie mamy wiemy, co się dzieje, ale nie mamy relacji. A Kościół to nie budynek, to nie miejsce, ale Kościół to ludzie i Kościół to relacje. Dlatego to jest takie ważne. I to jest ważne dla Boga, dlatego to jest ważne też dla mnie. I chciałem wam przeczytać jeden werset, który generalnie kojarzy się ze ślubami. Ostatnio miałem okazję mówić na ślubie i go nie przeczytałem, więc nadrabiam zaległości. Efezjan, 5 rozdział, 24-25. Mirela tydzień temu wspominała o tym wersecie. Dajcie mi dokończyć, zanim zaczniecie buczeć, okej? Okay? To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Mężowie natomiast, kochajcie swoje żony tak, jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie. Często czytamy tylko ten jeden werset i właściwie na nim kończymy. To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów. Amen. Amen. Super werset, prawda, panowie? Częściej ze sceny niech będzie czytany. Generalnie w tym wersecie jest napisane, żony bądźcie uległe względem mężów. Nie kobiety względem mężczyzn, ale żony względem mężów, okej? Okay? To jest dość istotne. Pamiętajcie, że ja to powiedziałem. Nie kobiety względem mężczyzn, ale żony względem mężów. I wydaje się, że jest to bardzo trudne i dość takie, ojeny, nie powinno się tak, wiecie, w tych czasach mówić i tak dalej. Ale uważam, że druga część tego wersetu jest trudniejsza do spełnienia. Mężowie natomiast, kochajcie swoje żony tak, jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie. Czyli jeżeli będzie potrzeba, to my mężczyźni, my mężowie, jesteśmy zobligowani do tego, żeby poświęcić swoje życie za was. Tak jest. Okej, okay, i co, powiedzcie teraz, co jest trudniejsze? Co jest trudniejsze? Jeżeli tak Jezus, tak Bóg oddał swojego Syna za Kościół, tak my mężowie mamy oddać swoje życie za żony. Tak, na tym polega ta miłość. Ale po co w ogóle o tym tak, to mówię? Po co w ogóle na ten temat nawiązuję? Ponieważ jest napisane, że Kościół jest oblumienicą. To znaczy, że nie da się kochać Boga, znaczy można, jest to teoretycznie możliwe, ale nie jest to zdrowe, żeby kochać Boga, ale nie lubić Kościoła. Nie jesteśmy w stanie lubić, znaczy jest to teoretycznie możliwe, ale nie jest to absolutnie zdrowe. Wyobraźcie sobie taką sytuację, spotykam się z kimś i ktoś mówi, jasne, jak najbardziej, widzimy się, ale twojej żony nie będzie. To tak nie działa, nie funkcjonuje w ten sposób. Nie można lubić jednej osoby z małżeństwa, ale drugiej nienawidzić. To tak nie funkcjonuje. Nie możecie lubić mnie, ale nie lubić mojej żony. Akurat w naszym przypadku to jest zrozumiałe, moja żona jest kochana, nie da się jej nie lubić, ale bardziej w drugą stronę, ale to tak nie funkcjonuje. To tak nie funkcjonuje. Nie da się lubić jednej osoby, a nie lubić drugiej, bo to jest jakby tożsame, to jest jedno. To jest osoba, którą mąż wybrał, którą żona wybrała, te cechy, które ona reprezentuje, rzeczy, które ona robi, to jest coś, z czym ta druga osoba się definiuje. Czyli nie da się kochać Boga, ale nie kochać Kościoła. Czyli nie da się kochać Boga i nie chodzić do Kościoła. To jest, ja tak rozumiem ten werset. I Kościół, ktoś może powiedzieć, że Kościół to są problemy, że Kościół jest nudny. Sam jesteś nudny. Że Kościół, można powiedzieć, że Kościół to hipokryci. Że Kościół zmaga się z problemami, że to, że drugi za cicho, za głośno, za dużo dzieci, za mało dzieci. Wiecie, ile osób, tyle spostrzeżeń. Ale jedno jest istotne. Kościół to ludzie. Tam, gdzie są ludzie, tam będą problemy. To jest oczywiste. Jeżeli by nie było problemów, to znaczy, żebyśmy robili coś nie tak. To znaczyłoby, że tutaj nie ma ludzi. Ale nie przychodzimy do Kościoła, aby przypominać sobie o naszych własnych słabościach, ale o Bożej mocy. Nie przychodzimy do Kościoła, albo nie przychodzimy do Kościoła po to, bo Kościół jest nudny, albo bo tutaj coś jest nie tak, albo jest za długo, za krótko, za głośno, za cicho, za brzydko, za ładnie, nie pasuje. Tylko przychodzimy tutaj, aby spotkać się z Bogiem. To nie jest jedyne miejsce, w którym powinniśmy spotykać się z Bogiem, ale fajnie też chodzić do Kościoła, żeby spotkać się z Bogiem. I na tym polega Kościół. I jeżeli to jest dla Boga ważne i On powołał Kościół, to znaczy, że nie ma lepszej opcji i lepszego rozwiązania, aby docierać do ludzi niż Kościół. To znaczy, że nie ma lepszej opcji, aby zmieniać rzeczywistość miasta, Polski, świata, gdziekolwiek byśmy byli, niż Kościół. Nie ma lepszego miejsca, do którego ludzie mogą przyjść i powiedzieć, Jezus jest moim Bogiem. Nie ma lepszego miejsca. Ale żeby to zrobić i żeby działać jeszcze bardziej efektywnie, wiecie, naszym zadaniem jest przyprowadzić ludzi do Kościoła. Naszym zadaniem nie jest zmienić ich życie. Bóg będzie zmieniał życie. Ale naszym zadaniem jest przyprowadzić ludzi do Kościoła. Naszym zadaniem jest to, aby te spotkania były tak zorganizowane, aby nic nikogo nie rozpraszało. Naszym zadaniem jest to, aby byli fajnie przywitani i naszym zadaniem jest to, aby było coś zjeść albo czego się napić, ale naszym zadaniem nie jest, aby zmienić życie ludzi. Bóg zmienia życie ludzi. Ale żeby przyprowadzić tych ludzi do Kościoła, potrzebne są wszystkie ręce na pokład. Tak jak Olek dzisiaj mówił, wydaje się, że wszystko jest gotowe. Zaraz idziemy do metropolii. Tam nic nie jest gotowe. Potrzebujemy wszystkich rąk na pokład. Potrzebujemy mojego, potrzebujemy waszego zaangażowania w 100%, aby móc jeszcze efektywniej zmieniać i przemieniać rzeczywistość tego miasta. Aby móc jeszcze efektywniej przemieniać rzeczywistość, która panuje w Gdańsku. Daniel już zakosił obraz prezydentowi tego miasta. Tam jest napisane, w jaki sposób możemy służyć temu miastu i chcemy to robić. Ale żeby móc działać na tak wielu płaszczyznach, potrzebujemy wszystkich rąk na pokład. Chcemy być gospodarzami, a nie gośćmi w tym kościele. Chcemy być gospodarzami, a jeżeli jesteśmy gospodarzami, to chcemy, aby każdy czuł się dobrze, aby każdy czuł się miło przywitany. Jeżeli jesteś z nami po raz pierwszy, mam nadzieję, że czujesz się jak w domu. Chcemy zrobić wszystko, abyś czuł się zaopiekowany, abyś nie czuł się samotny, niezauważony. Chcemy zrobić wszystko, aby każda osoba, która tutaj trafi, mogła czuć się najlepiej na świecie. Ale żeby móc wywierać wpływ na to miasto i na życie ludzi, potrzebujemy wszystkich rąk na pokład. Powiem wam historię taką bardzo króciutką, która pokaże wam, że już mamy wpływ na to miasto. Wiecie, długo walczyliśmy o miejsce w metropolii. Długo. Rozmawialiśmy, spotykaliśmy się, próbowaliśmy podpisywać umowy, ale się udało. Mamy to miejsce, niedługo będziemy tam przechodzić. I o dziwo, powiem wam, że ostatnio zadzwonił do mnie jeden koleś, który z nami współpracował z metropolii, zatrudniony w tym, generalnie całym, w całym tym, nieważne, zatrudniony w metropolii, zadzwonił do mnie i zapytał, słuchajcie, a w Malborku nie macie jakiegoś kościoła? Bo tworzymy tam galerię. Potrzebujemy najemcy i chcemy, aby to był kościół. Słuchajcie, troszeczkę się odwróciła perspektywa. Galerie dzwonią do nas, abyśmy mogli wejść do kościołów. Ale żeby móc w ten sposób zacząć działać, potrzebujemy wszystkich rąk na pokład. I dlatego chcemy traktować Kościół jako jeden z priorytetów. Punkt numer dwa. I teraz będziecie bardzo zdziwieni. Bardzo zdziwieni. Trzecia zasada dynamiki Newtona. Okej? Czy ktoś w ogóle wie, co to znaczy? Jest ktoś, jeżeli nie wiecie, zapytajcie swoich 10-letnich dzieci, którzy przyjdą, już to miały w szkole. Ja, jak szedłem do liceum, to chodziłem do klasy o dumnie brzmiącym profilu Matfis. Pewnie niektórych was to obrzydza, macie odruchy wymiotne, ale powiem wam, jak to działa. Humaniści z reguły w 90% to nie są ludzie, którzy kochają poezję, którzy kochają czytać, ale po prostu nie lubią matematyki. Tak samo działa to w drugą stronę. Tak samo działa to w drugą stronę. I powiem wam, że w liceum fizyka to nie była zwykła lekcja. To była wojna. To naprawdę tydzień w tydzień albo kilka razy w tygodniu to była walka. To naprawdę, i ja Mogę wam powiedzieć, że naprawdę... Kto lubi fizykę? Kto, jest tutaj ktoś, kto lubi fizykę? Jest kilka osób, zdecydowana mniejszość, nic dziwnego. Olek się zgłasza. W każdym bądź razie, ja też nie lubiłem. Nie tyle, co nie lubiłem, ale po prostu się jej bałem. Ale wiecie dlaczego? Bo to po prostu była wojna. Miałem nauczycielkę z fizyki, która po prostu była bardzo ostra. To już bym tego nie mówił, gdyby tak nie było. Ale na przykład nie można było na zajęciach ziewać. Absolutnie. I nie to, że ziewać i nie mieć zakrytych ust dłonią, ale w ogóle, nawet jak próbowałeś tak, to nic, ona wyłapała to od razu. I po prostu to była walka z samym sobą, bo mimo tego, że chciałeś ziewnąć, to po prostu nie mogłeś, bo wiedziałeś, z czym to się wiąże. Bo ona szybciuteńko wyciągała bardzo prosty wniosek. Jeżeli ziewasz, to się nudzisz. A jeżeli się nudzisz, to może szybciuteńko pokażesz całej klasie na tablicy, jak rozwiązać to zadanie. Więc generalnie nie opłacało się ziewać na zajęciach z fizyki. Tak samo nie opłacało się uśmiechać. Bo jeżeli się uśmiechasz, no to może opowiedz wszystkim, dlaczego jesteś taki radosny na głos. I wiecie, wtedy szybko trzeba było wymyślać jakieś żarty, kawały, takie rzeczy tam słyszałem. Aczkolwiek nie można było robić nic, oprócz patrzenia się na tablicę i bycia skupionym. Pani nauczycielka mówiła, że potem to docenimy. Nie doceniłem. Dostałem 25% z matury rozszerzonej z fizyki. Nie doceniłem. Nic to nie zmienia w moim życiu akurat, ale mniejsza z tym. I jak już się domyślacie, ściąganie na lekcjach z fizyki to było samobójstwo. Nie wolno było ściągać na lekcjach fizyki. To jest oczywiście, w ogóle nie wolno ściągać nigdzie, ale tam to już w ogóle. Kiedyś moi koledzy przyszli do klasy i powiedzieli, że nie przyjechali na egzamin, bo rozwalił im się samochód. Posadziła ich w czterech różnych pomieszczeniach i zadała im pytanie, która część w samochodzie się zepsuła. I zabrała im telefony. W każdym bądź razie, to, co było najdziwniejszego w tej nauczycielce, to nawet jak nie złapała cię na ściąganiu, to po charakterze pisma potrafiła powiedzieć, czy ktoś ściągał albo nie. Naprawdę, nie żartuję, to nie jest wymyślona historia. I pamiętam, miałem kolegę, który nazywał się Jurek, Jerzy. I pani kiedyś sprawdziła, sprawdziany, oczywiście wszyscy pały, jedna osoba dostała szósteczkę, czy tam dwie, nieważne. I ona tak oddaje te sprawdziany i tak mówi: Jurku, powiedz mi uczciwie, ściągałeś? Tak nie, no, proszę pani, absolutnie. Gdzie ja bym ściągał na sprawdzianie z fizyki? Jak? Od kogo? Ona mówi: Jurek, patrzę na twój sprawdzian, no i widzę, że twój charakter pisma jest tak, jakbyś się spieszył. A jeżeli się spieszysz, to prawdopodobnie ściągasz. Jurek, czy ściągałeś? Nie, no, proszę pani, absolutnie. Ona mówi: Jurek, nie złapałem cię, więc nie mogę ci teraz dać jedynki. Po prostu wstawiam ci tą ocenę. Lekcja się zakończyła, wszyscy idą do Jurka. Jurek, ściągałeś? No pewnie. Pewnie, że ściągałem. Ona była niesamowita. I wtedy zaczęły się studia. Poszedłem na Politechnikę. Tam to już była rzeź. Tam fizyka na Politechnice to jest rzeź. Tam generalnie, zanim w ogóle egzamin się zaczynał, to już 20 osób wychodziło z sali. Za ściąganie. Bo przeglądali wszystkie kartki, czy nie ma ołówkiem czegoś napisanego. I tam jak się nawet odwróciłeś w prawo, chociaż tak, to dziękuję, skończył pan. I nie ma dyskusji. Pamiętam egzamin, na którym z 40 osób wyszło ze ściągania. Mniej więcej tak to wyglądało. Taka przerzedzona sala, potem wszyscy na poprawkach. I tak to wyglądało. Ale po co wam to mówię? Bo zapamiętałem jedną rzecz z fizyki. Jestem generalnie słaby, ale zapamiętałem jedną rzecz z fizyki. I teraz chciałem wam zrobić króciutki wykład, ok? A więc, moi drodzy uczniowie, może ktoś jest chętny, aby powiedzieć mi dzisiaj, na czym polega trzecia zasada dynamiki Newtona? Tak, naprawdę? Bardzo proszę.
Nie jestem pewien, czy to jest ta, ale jeśli na ciało A działa ciało B, to ciało B działa na ciało A z taką samą siłą, tylko o odwrotnym wektorze.
Niesamowite. Tego się nie spodziewałem. Przygotowałem się, bo jak jest wykład, to musi być też tablica. Okej. Okay. Słuchajcie, świetnie, tak jak usłyszeliśmy. Jeżeli na ciało A Powiedzmy, że to jest ciało A, a to jest ciało B. Jeżeli, pamiętacie jaki był, pamiętacie jaką literką oznaczało się siłę? Świetnie, świetna robota uczniowie. Więc jeżeli ciało A działa z siłą FA na ciało B, to ciało B działa z dokładnie taką samą siłą na ciało A, ale o odwrotnym wektorze, odwrotnym zwrocie. Czy jest to dla was zrozumiałe? Dobrze wytłumaczyłem? To co, sprawdzian? Po co w ogóle wam to mówię? Dlaczego? Strasznie dziwne by było, gdyby nie było puenty, prawda? Więc jeżeli my jesteśmy zaangażowani w Kościół, to jego wartości i to, co się dzieje w tym Kościele, równie mocno oddziaływują na nasze życie. Jeżeli jesteśmy zaangażowani w Kościół i mamy relacje z ludźmi, którzy są hojni, którzy są szczęśliwi, którzy są dobrze zarządzają swoimi pieniędzmi, to tak samo to wszystko oddziaływuje na nasze życie. Nie ma rzeczy, które jakbyśmy się zaangażowali w Kościół, a w Kościele mamy naprawdę mnóstwo ludzi, którzy potrafią, mają wiele talentów i mają mnóstwo wiedzy, to ci ludzie mogą nam pomóc rozwiązać nasze problemy. I to nie jest tak, że to nie będzie tak działać, bo to zawsze będzie tak działać. Jeżeli masz relacje, to znajdą się ludzie, którzy są chętni i gotowi, aby ci pomóc. Zawsze tak będzie, więc jeżeli my jesteśmy zaangażowani w Kościół, to Kościół i jego wartości będą oddziaływać na nasze życie. Tak to funkcjonuje. Więc Kościół generalnie można też zdefiniować zaangażowanie trzecią zasadą dynamiki Newtona. Jeżeli my oddziaływujemy na Kościół, to Kościół oddziaływuje na nasze życie. Okej? Dobrze to wymyśliłem, nie? I ostatni punkt na dzisiaj, numer 3. Pierwszy punkt, przestańmy chodzić do Kościoła, zacznijmy być Kościołem. Drugi punkt, trzecia zasada dynamiki Newtona. I trzeci punkt, musimy być zasadzeni w Kościele. Musimy być zakorzenieni w Kościele. I Bożym planem dla naszego życia nie jest to, aby chodzić do Kościoła. Nie jest to też, aby być tylko też Kościołem, ale jest to, aby mieć i żyć wartościami tego Kościoła. O co w ogóle chodzi? W Psalmie 92, w 14 wersecie jest napisane, zgubiłem, no nieważne, w każdym razie jest napisane, że jeżeli jesteśmy zakorzenieni w Kościele, to będziemy rozkwitać. Jak można zdefiniować osobę, która jest zakorzeniona w Kościele? To jest osoba, która żyje jego wartościami. I chodzi o to, że mamy dwie osoby. Postać A i postać B. Postać A idzie rano do Kościoła, czuje pustkę, wychodzi szczęśliwa i wraca. Potrafi może przeżyć jakieś emocje, może jest hojna, ale totalnie nie ma relacji. A postać B wstaje rano, może czuje pustkę, jest szczęśliwa, ale jak ktoś pomodli się o nią, to ona modli się o kogoś innego. Jeżeli ktoś jej pomoże, to ta osoba także pomoże tej innej osobie. Tak działa Kościół. I wiecie, w jaki sposób najłatwiej mi to zdefiniować? Mieliśmy lekcję fizyki, teraz będziemy mieć lekcję biologii. Mamy drzewo, które nazywa się sekwoja. Największe drzewo na świecie. Potrafi dosięgnąć 30-piętrowego budynku. Ale wiecie, dlaczego jest takie silne? Znacie odpowiedź. Ponieważ ma bardzo silne korzenie. Tak samo jak jest do góry, tak samo jest w dół. Ale nie tylko w dół, ale także w bok, w lewo i w prawo. Te korzenie są bardzo, bardzo głęboko zasadzone. Ale mimo wszystko to i tak nie jest dalej, to i tak nie jest powód do siły sekwój. To nie działa w ten sposób. Wiecie, dlaczego one są takie silne? Bo jeżeli jedna stoi koło drugiej, to te korzenie zaczynają się plątać. One zaczynają siebie nawzajem trzymać. Jeżeli jedna sekwoja jest oddalona naprawdę daleko od drugiej, to te korzenie zaczynają siebie trzymać. Jeżeli w jednym miejscu jest burza, to druga sekwoja może ją podtrzymać, może dać jej niezbędne składniki. Tak to funkcjonuje. A jeżeli w drugim miejscu jest źle, to ta pierwsza działa na drugą. Wiecie, do czego zmierzam? Tak działa Kościół. Tak działa Kościół. Jesteśmy rodziną, która może siebie wspierać. Oczywistym jest to, że każdy ma gorsze dni, każdy ma lepsze dni. Ale jesteśmy rodziną, która może siebie wspierać. Jeżeli potrzebujesz przeprowadzić się z jednego mieszkania do drugiego, znajdziesz 20 osób, które chętnie razem z tobą ponoszą kartony. Ale jeżeli będzie ktoś inny potrzebował, to powinniśmy wszyscy razem, zakorzenieni w Kościele, pomóc drugiej osobie, trzeciej. I w ten sposób powinien funkcjonować Kościół. Musimy być zakorzenieni w Kościele. W wersecie innym, w Hebrajczyków 10:25, może się wyświetli za mną, jest napisane, że ten, kto jest zakorzeniony w domu Pana, daje owoce. Ten, kto jest zakorzeniony w domu Pana, daje owoce. Czyli jeżeli będziemy w siebie wspierać wzajemnie, to będziemy dawać owoce. I wiecie, czasami to tak funkcjonuje, że nie chcę mówić teraz, że Kościół to są tylko relacje. Oczywiście pierwsza z tych najważniejszych relacji to jest relacja z Bogiem. Ale czasami Bóg dzwoni do nas. Czasami Bóg dzwoni do nas, a my po prostu nie słyszymy telefonu. A my po prostu nie mamy możliwości, żeby ten telefon odebrać. Czasami telefon dzwoni, a my nie słyszymy. Czasami dzwoni jakiś numer, a my nie wiemy, kto dzwoni. Czasami odbywa się jakaś sytuacja, że ktoś potrzebuje pomocy, ale tak naprawdę my nie wiemy, kto. Czasami, dokładnie tak, czasami dzwoni telefon i on zostaje bez odpowiedzi. Czasami słyszymy ten dźwięk, ale nie wiemy, kto potrzebuje pomocy i nie wiemy, komu możemy pomóc. Często Bóg dzwoni do nas, ale my nie chcemy odebrać telefonu. Czasami Bóg dzwoni do nas i chce nam powiedzieć różne rzeczy przez innych ludzi, przez kazanie, przez uwielbienie, a my nie chcemy odebrać telefonu. Czasami tak to funkcjonuje. Po prostu nie wiemy, kto dzwoni, albo nie wiemy po co. Często nie odbieramy telefonów od nieznajomych. Ale jeżeli dzwoni telefon, to po to jest Kościół, że jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, pomagamy. Ale jeżeli Bóg dzwoni do nas przez to, co się dzieje w Kościele, bo wierzymy, że taki Kościół tworzymy, to odbieramy telefon i Bóg może do nas mówić. Amen? Wiecie, o co chodzi? Więc chcemy tworzyć Kościół, który jest otwarty dla każdego. Chcemy być wspólnie zakorzenieni w tym Kościele. Chcemy mieć głębokie korzenie, które będą razem nawzajem się wspierać. Ja jestem w tym Kościele i wiem, że jak przyjdzie dla mnie gorszy czas, to wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy mnie wesprą. I chcę, aby każdy z was miał taką pewność. Jesteśmy Kościołem i traktujemy Kościół jako priorytet. I wiemy, że i chcemy być pewni, że każda z osoba, ktokolwiek by to nie był, jakikolwiek byłby to problem, chcemy, aby każdy mógł znaleźć tutaj wsparcie. Po to są małe grupy domowe. Nie musicie przed każdym się teraz obnażać z waszych problemów. Ale znajdźcie sobie 2-3 osoby, które jestem przekonany z wielką radością wam pomogą. A wy będziecie mogli pomóc im, jeżeli oni będą mogli tego potrzebować. I chciałem zakończyć tą serię modlitwą. Chciałem zakończyć modlitwą o wszystkie z tych 4 tematów. O finanse, o rodzinę, o Królestwo Boże, o Kościół, bo wierzę, że nie ma najważniejszego tematu. Nie ma najważniejszego tematu. Rodzina jako pierwsza, ale to nie jest tak, że teraz złapiemy jeden z tematów, a resztę puścimy, bo wszystko po prostu spadnie. Ale wierzę, że Bóg chce uczyć nas, w jaki sposób mamy żonglować naszymi priorytetami i w jaki sposób nimi zarządzać. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś zawsze dla nas dostępny, za to, że Ty chcesz uczyć i pokazywać nam, w jaki sposób mamy zarządzać własnym życiem, Panie. I Biblia jest najlepszą instrukcją do tego, w jaki sposób mamy organizować swoje życie, Ojcze. I dziękuję Ci za osoby, od których możemy uczyć się w innych tematach. Każdy z nas ma swoje zdolności i talenty, Ojcze. Ale my możemy korzystać z wiedzy innych ludzi, bo jako Kościół jesteśmy rodziną, Panie. I chcemy dziękować Ci za to, że Ty powołałeś Kościół. Dla Ciebie to jest ważne, a my chcemy iść za Twoim słowem i chcemy wyznawać, że Kościół jest ważny i chcemy tworzyć Kościół, który będzie w realny sposób zmieniał rzeczywistość tego miasta, w który będzie realnie oddziaływał na ludzi, który będzie w realny sposób odpowiedział na problemy tego miasta. I dziękuję Ci za tych wspaniałych wszystkich ludzi, którzy tutaj są. Może po raz pierwszy, może po raz 50, ale wierzę, że Ty masz wspaniały plan dla każdego z nas. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.